wchodzić po dłuższej nieobecności mojej. Proszę też przyjmijcie gorące pozdrowienia od Kościoła z Prairie City, licznych waszych znajomych, których Dave'a, innych, których niektórzy z was poznali. Także serdeczne pozdrowienia przekazują. Aha, jeszcze jest Augustinus nowy. Także zachęcam, bierzcie, czytajcie, przekazujcie waszym znajomym. Otwórzcie wasze Biblię na stronie 593. Księga Psalmów, Psalm 18. Słuchajcie, jak zacznę mówić od rzeczy dzisiaj, to podnieście rękę, czy zasygnalizujcie.
Wyciągnijmy wtyczkę.
Czy wyciągnijcie wtyczkę. I przeczytajmy 26 werset. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie. I kolejny, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoją sprawiedliwość, za to, że Twoje sądy widzimy wszędzie na ziemi. Widzimy, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem, który nie śpi, Bogiem, który nie jest jakąś abstrakcją, ideą, ale Bogiem, który aktywnie działa i w naszym życiu, i w historii, w całej rzeczywistości wokół nas. Prosimy Ciebie, Boże, abyś pomógł niedowiarstwu naszemu, abyś zechciał przydać nam wiary. Amen. Tak więc w liście do Hebrajczyków czytamy o wierze, że w zasadzie wszyscy potrzebujemy wiary, wszyscy potrzebujemy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. I w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 6 wersecie czytamy, co następuje. Bez wiary zaś, i to jest jakaś definicja, podsumowanie, czym jest wiara. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak więc definicja wiary jest po prostu taka, iż trzeba wierzyć, że Bóg istnieje. I co więcej, nie jest tylko jakąś ideą, jakimś symbolem, czy nie jest jakimś bogiem deistów, który po stworzeniu świata się wycofał, nadał mu jakieś prawa, może też moralne, ale Bóg Biblii, trójjedyny Bóg, który istnieje, prawdziwy Bóg, istnieje i działa, nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bez wiary, bez tej wiary nie można podobać się Bogu. Czyli zastanówmy się nad nami, nad sobą, jak to naprawdę wygląda. Czy rzeczywiście postrzegamy Boga jako tego, który istnieje, ale Jego istnienie można opisać jako tego, który działa i który nagradza tych, którzy Go szukają. Pamiętacie, może jeszcze pamiętacie Psalm 18, o czym były poprzednie urywki, poprzednie wersety. Poprzednie wersety w tym psalmie traktowały przede wszystkim o modlitwie. Traktowały o tym, że w chwili kryzysu Dawid udaje się, woła do Pana i nagle, pamiętacie, bardzo dynamiczny obraz, cała rzeczywistość od głębin, od fundamentów ziemi, od głębin morskich po najwyższe szczyty gór, po najwyższą wysokość, czyli po tron Boży, który jest w niebie. cała rzeczywistość zostaje poruszona przez zawołanie tego, które podoba się Bogu. Kiedy ktoś woła do Boga, Bóg nie pozostaje obojętny, ale tak jak zresztą poucza nas autor listu do Hebrajczyków, Bóg odpowiada, nagradza tych, którzy Go szukają, szukają Jego woli. I teraz przechodzimy do wersetu 26. Wersetu, który, zwłaszcza werset 27, może brzmieć nieco zaskakująco. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Oczywiście pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz, o której te wersety mówią, mówią o tym, iż Bóg jest fair w swoim postępowaniu. Nie możemy rozminąć się z tym przesłaniem tych wersetów. Bóg jest fair, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg odpłaca sprawiedliwie każdemu bez wyjątku. W Galacjan w 6 rozdziale, 7 wersecie czytamy: nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządzi będzie. Czyli wydaje się, że taka prosta zasada, wydawałoby się, że coś takiego bardzo elementarnego, a jednak jakże często ludzie wokół nas i my sami uwielbiamy się samo oszukiwać, twierdząc, że w jakiś sposób albo ominą nas Boże sądy, albo z drugiej strony tak naprawdę Bóg nie nagradza, Bóg nie działa, Bóg nie, jego nagród w naszym życiu nie widać. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Prosta zasada, którą objawia Pismo. I dokładnie tutaj czytamy dokładnie o tym samym. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządzić będzie, na to można liczyć. Dlatego, że jest jedna rzecz, co do której możemy być pewni, iż Bóg nie pójdzie na kompromis, jeśli chodzi o swój własny charakter. Że Bóg na pewno upewni się, że wszystko, cała sprawiedliwość zostanie wyrównana. Czyli Boża sprawiedliwość, Boża świętość w podsumowaniu, to oczywiście to, iż Bóg nie każe niewinnego, ani nie wypuszcza wolno tego, który zasługuje na karę. Ale zwróćmy uwagę na ten 27 werset i drugą linijkę. A z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Wydawałoby się, że jakaś niesamowita, o co tu chodzi, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby pierwsze skojarzenie, żeby święty Bóg mógł postępować przewrotnie, czy mógł postępować jak gdyby według zasad zachowania przewrotnego czy grzesznika? W jaki sposób święty Bóg może coś takiego, czy coś takiego może być, zostać stwierdzone o świętym Bogu? I widzicie, często nam się wydaje, na przykład jeżeli ktoś grzeszy, że dopiero sąd Boży jest tym, co nadejdzie za ten, czy w konsekwencji za dany grzech. Czyli na przykład jeżeli ktoś jest jakimś niesamowitym materialistą, powiedzmy, albo jeżeli ktoś jest cudzołożnikiem, albo jeżeli ktoś jest jakimś sekularystą, jakimś zeświadczonym zupełnie ateistą, to często nam się wydaje, że Boży sąd to jest coś, co dopiero nadchodzi. Czy Boży sąd w całości będzie dotyczył przyszłości kogoś takiego, kto bez pokuty będzie trwał w swoim grzechu? No problem polega na tym, że już ten sam grzech jest Bożym sądem. Także nie, to nie jest coś, co jedynie przynależy do przyszłości, ale to jest coś, co jak najbardziej już teraz, obecnie i właśnie pod postacią tego grzechu jak najbardziej ma miejsce. Jeżeli możecie, to otwórzcie list do Rzymian, pierwszy rozdział. List do Rzymian, pierwszy rozdział. Wszystkie moje zakładki mi powypadały. List do Rzymian, pierwszy rozdział. I przeczytamy wersety dobrze nam znane, 26 do 28. I Bóg opisuje tutaj niegodziwość. Opisuje różne przejawy niegodziwości grzechu, które ma miejsce na świecie. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki, 26, dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwko naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. I zwróćcie uwagę, to co w 26 przeczytaliśmy, wydał ich Bóg, teraz 28, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. I następne wersety. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu i podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Ciekawe jest, że jak gdyby uwieńczeniem tego wszystkiego jest właśnie stwierdzenie chełpliwi, rodzicom nieposłuszni. Tak więc Bóg wydaje ludzi, czy Bóg sądzi ludzi poprzez wydanie ich na pastwę swoich namiętności. Czyli możemy powiedzieć coś takiego, że różnica między niebem a piekłem, jak to ktoś powiedział, w niebie ludzie mówią bądź wola Twoja, czy my mówimy bądź wola Twoja, podczas gdy do Boga, podczas gdy w piekle Bóg mówi do ludzi bądź wola Twoja, czy niech będzie wola Wasza. Tak więc Boży sąd bardzo często, czy najczęściej właśnie objawia się w takim wymiarze, czy w taki sposób, że Bóg zezwala ludziom na udanie się w różnego rodzaju, jak tutaj znajdujemy całą tą wyliczankę, różnego rodzaju grzechy, różnego rodzaju namiętności, które są objawem Bożego sądu. Tak więc, kiedy czytamy w Psalmie 118, że z przewrotnym postępujesz przewrotnie, to jest po prostu objaw Bożego sądu. Objaw Bożego sądu, iż Bóg daje ludziom dokładnie to, czego chcą. Jeżeli odrzucają Boga, dostają to, za czym się udają. Werset 28. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Kolejna cecha charakterystyczna Bożej sprawiedliwości, czy to, w jaki sposób Bóg zaprowadza swoją sprawiedliwość, to jest to, iż Boża sprawiedliwość często przychodzi pod postacią wielkiej zamiany miejsc. Że to nie ci, którzy są jacyś ostentacyjni, czy nie ci, którzy w jakiś publiczny sposób demonstrują swoją wielką pobożność, nie ci, którzy są szanowani i poważani przez ludzi, ale właśnie ci, którzy wytrwale, którzy wiernie wypełniają swoje powołania, ci, którzy trwają przy Bogu, ci, którzy codziennie trwają przy Nim, są tymi, którzy się Bogu podobają. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Bóg patrzy na serce. W Księdze Przypowieści w 18 rozdziale, 23 wersecie czytamy: ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo. Ubogi odzywa się błagalnie, bogacz odpowiada surowo. Pytanie jest, czy i w nas jest to samo nastawienie, które jest w Bogu, który wybawia lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniża. Czy my mamy odwagę wstawić się za słabszymi? Czy w ogóle potrafimy dostrzec słabych i niepopularnych wokół nas? Kiedyś mówiłem, wielu z was podawałem przykład mojego księdza akademickiego, czaplusia naszych spotkań akademickich w Opolu. Na spotkaniach, to były tylko z nazwy, tak zwane spotkania biblijne, bo za wiele one z Biblią nie miały wspólnego, ale żeśmy wszyscy siadali wokoło, zaczęliśmy rozmawiać, czy tak naprawdę dzielić się jakimiś naszymi refleksjami, raczej, jak już powiedziałem, zupełnie oderwanymi od Bożego Słowa. Niemniej ciekawa była zawsze jego reakcja, że on, ksiądz prowadzący, zwykle otoczony przez jakieś tam grono orędowników, którzy go uwielbiali, zawsze był w stanie wychwycić jakichś zakompleksionych chłopaków, dziewczyny, które się pojawiły, które gdzieś usiadły z boku. Zawsze był w stanie przedrzeć się przez to grono, wyciągnąć rękę, porozmawiać. Pytanie jest, w jaki sposób my się zachowujemy? Czy w nas jest podobne zachowanie, iż potrafimy dostrzec tych, którzy są niepopularni, którzy nie są zbyt zauważalni przez innych. W Księdze Przypowieści w 6 rozdziale czytamy, w 16 wersecie, tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Tak więc sześć rzeczy, których Bóg nienawidzi, które są dla Niego obrzydliwością, siedem, które są dla Niego obrzydliwością. Jako pierwsza rzecz to butne oczy. Oczy, które są wyniosłe, które są pełne pychy. I dlatego w 28 czytamy, że Bóg zwraca uwagę na lud ubogi, na lud pokorny, podczas gdy oczy wyniosłych zostaną poniżone. Następnie czytamy: Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan Bóg mój oświeca ciemności moje. Ty jesteś pochodnią moją, Ty rozjaśniasz moją ciemność. Bardzo ciekawe wrażenie. Ciemność, która jest we mnie. są różnego rodzaju ciemności i my wszyscy znamy je doskonale, na czym polega nasza własna ciemność. Ciemność, która składa się ze strachu, niepewności, czy może bezsilności, czy jakiejś niewiedzy. On jedynie, tylko Bóg jest w stanie rozświetlić te ciemności. Tylko On jest w stanie odpowiedzieć na nasze pytanie dlaczego, nawet nie odpowiadając na nie. Jego osoba, Jego sama osoba nam wystarczy. Pamiętajcie Joba. Job nigdy nie usłyszał odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego zginęli moi bliscy? Dlaczego rozkradziono mój majątek? Dlaczego odeszło moje zdrowie? Nigdy nie uzyskał tej odpowiedzi, ale jednak dostał pocieszenie od Boga. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją. Pan Bóg mój oświeca ciemności moje. Ten werset oczywiście tchnie jedną rzeczą. Główną istotą tego wersetu jest nadzieja. Że bez względu na to, jak głębokie, bez względu na to, jak nieprzeniknione wydają ci się twoje ciemności, bez względu na to, jak można powiedzieć, pełne mocy są twoje ciemności, to prawda jest taka, że to Bóg zapala pochodnię pośrodku tych ciemności, Bóg je rozprasza, Bóg oświeca ciemności, które są w nas. Moja ciemność, zwróćcie uwagę na to wyrażenie. Ciemność, która jest na zewnątrz, ale i ta, która jest wewnątrz. W psalmie 94, w 19 wersecie czytamy: kiedy niepokoje mnożą się w sercu moim, twoje pociechy mnie orzeźwiają. Kiedy niepokoje mnożą się w sercu moim, twoje pociechy mnie orzeźwiają. Nie wiem, czy byliście, na pewno, na 100% byliście kiedyś już w takim momencie, że nie możecie spać, dlatego że bez przerwy myślicie, bez przerwy próbujecie rozwiązać sytuacje, które pojawiły się w życiu i zwykle dzieje się to w ciemności i wydaje się, że im dłużej myślicie, tym większą rozpacz popadacie. Prawda jest taka, że kiedy niepokoje mnożą się w moim sercu, to jednak w tych chwilach twoje pociechy są dla mnie orzeźwieniem. Wspomnienie o krzyżu, wspomnienie o tym, że ty jesteś, Boże, moją pochodnią, jest ratunkiem, realnym ratunkiem w takich chwilach. I mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię i mam nadzieję też, że wszyscy w tych chwilach będziemy udawać się w tym kierunku. Werset 30. Gdyż z tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Oczywiście skojarzenie przesadzam z mur kojarzy nam się z Wałęsą w naszym kraju. Ale pomijając to skojarzenie, gdyż z tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Prawda jest taka, że dla Boga nie ma przeszkód nie do pokonania. Bóg wyposaża nas do boju. I w zasadzie już teraz w tym wersecie rozpoczyna się, można powiedzieć, militarystyczna reszta tego psalmu. Bóg jest źródłem naszej siły. Tak naprawdę On jest źródłem naszego zwycięstwa. W 1 Samuela, 14 rozdziale, 6 wersecie czytamy: Jonatan powiedział do swego giermka: chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. Widzicie, na tym polega wiara. Wiara polega na tym, iż wierzymy w Boga, który istnieje, Boga, który nagradza. Wiara polega również na działaniu, na zaufaniu Bogu, iż Bóg zaprowadza swoje porządki i że w Jego mocy jesteśmy w stanie osiągnąć zwycięstwo. Nie ma przeszkód, nie ma ograniczeń dla tych, którzy z nadzieją spoglądają ku Panu. Rozpoczyna się następny psalm, tak dla waszej domowej pracy, jeżeli będziecie zainteresowani. Zwróćcie uwagę, wersety od 31 do 37 tworzą chiazm, czyli strukturę symetryczną. Werset 31 i 37 idą w parze i następnie 32 i 35 i w sercu znajduje się werset 34. Zobaczcie, ocencie sami. W 31 wersecie czytamy: droga Boża jest doskonała, słowo Pańskie jest wypróbowane, słowo Pana jest spolegliwe. Dawid stwierdza, że w tym świecie, jak jeśli jeszcze pamiętacie początek tego psalmu, w świecie, w którym wszystko się rusza, zmienia i przemienia, w świecie, gdzie często nawet nasze odczucia, nasze uczucia nas mamią, oszukują, jest jednak coś, co jest pewne. Jest coś, na czym można się oprzeć. Jest coś, co stanowi dla nas ratunek. I tym czymś jest, tą skałą jest oczywiście Boże Słowo. I teraz to Słowo przemieni ciebie i twój dom. To Słowo jest jedynym naszym ratunkiem. Słuchajcie, nie ma chyba bardziej oczywistej rzeczy, czy bardziej praktycznej rzeczy, niż właśnie ta jedna. Nasze uczucia nas zwiodą, nasze uczucia nas oszukają, nasze wrażenia zaprowadzą nas prostą drogą na śmierć. Jedyna rzecz, która jest dla nas ratunkiem, to jest pochwycenie się wbrew naszym odczuciom, pochwycenie Bożego Słowa, uchwycenie się Bożego Słowa. I zwróćcie uwagę na werset 37. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Werset 32. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą oprócz Boga naszego? I 36. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą? Czyli któż jest zbawieniem? Któż jest tym, na którym można się oprzeć oprócz Boga naszego? Nie ma innego Boga. Mormoni nauczają, że jest wielu bogów. W zasadzie, że każdy mężczyzna może zostać Bogiem, dostać swoją własną planetę, posiadanie i rządzić i królować jako Bóg nad swoją planetą. Prawda jest taka, że nie ma żadnego innego Boga. Nie ma żadnego oparcia. Pamiętacie, starożytni szukali archę, stałego punktu, nieporuszalnego punktu, punktu, który sam się nie rusza, a jednocześnie wszystko wprawia w ruch, ale go nie znaleźli. Archimedes podobno powiedział: dajcie mi punkt oparcia, a podniosę ziemię. Wszystko sprowadza się do tego jednego. Czy jest jakiś punkt, czy jest jakaś skała, czy jest jakiś punkt odniesienia? Nie ma. Oprócz trójjedynego Boga. Nikt nie jest w stanie dać nam ani pokoju, ani odpoczynku. W tym świecie, można powiedzieć, jest tylko jeden, który się nie nawraca, nie zmienia, nie ustępuje. Tylko jeden, który na którym można się oprzeć. Jak powiedziałem, jest to trójjedyny Bóg. Jakże można szukać innej skały oprócz Boga, który się objawił w Biblii? Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą oprócz Boga naszego? Dajesz nam tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. I zwróćcie uwagę, co za wyrażenie. Łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. jeżeli jest jakakolwiek wielkość we mnie, jeżeli mam powody do jakiejkolwiek pewności, jakiegokolwiek zadowolenia, to czy dumy, to wszystko to wynika z Twojej łaskawości. Wszystko, cały fundament, całe moje zbawienie opiera się na Twojej łaskawości. Zobaczcie, jak różne to jest od podejścia świata. Świat twierdzi, że jeżeli jest jakiekolwiek osiągnięcie, jakikolwiek sens albo spełnienie Twojego życia, sprowadza się ono do Ciebie, do Twoich własnych obdarowań, do Twoich własnych osiągnięć i sił. Podczas gdy to Twoja łaskawość czyni mnie wielkim, mówi Dawid. Werset 33. Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Bóg jest źródłem mojej siły, Bóg sprawia, że się nie męczę, Bóg sprawia, że nabieram siły ku zwycięstwu. I w wersecie 34 czytamy: nogi moje czyni rącze jak ułani i na wyżynach postawił mnie. Nogi moje czyni rącze jak ułani i na wyżynach postawił mnie. Innymi słowy, wbiegam na szczyty gór i nie męczę się. Nie potykam się na trudnym terenie. W liście w księdze Habakuka czytamy: lecz ja będę radował się w Panu, weselił się będę w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest mocą moją. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć na wyżynach. Bóg sprawia, że możemy kroczyć, poruszać się po trudnym terenie bez potknięcia. Jak czytaliśmy w wersecie 37, dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Szeroka droga, czyli nie muszę się obawiać, nie potknę się. Pamiętacie, przeciwieństwo tego znajdujemy w 5 Mojżeszowej 32-35. Biblia Gdańska bardzo obrazowo to ujmuje. 5 Mojżeszowa 32-35. Moja ci jest pomsta i nagroda czasu swego, czyli wyznaczonego czasu, powinie się noga ich, ponieważ bliski jest dzień zginienia ich, a spieszą się przyszłe rzeczy do nich. W przeciwieństwie do tych, którzy podobają się Bogu, inni potykają się. Co więcej, czas, kiedy powinie się ich noga, jest bliski, jest wyznaczony, i w jakimś sensie nie może się doczekać, aby na nich przyjść. Podczas gdy tutaj czytamy w 37, dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Pamiętacie w wersecie 20, już o tym było, Bóg wspomniał: wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń. Bóg wyprowadza nas na szeroką przestrzeń. Bóg sprawia, że nie potykamy się. Bóg sprawia, że kroczymy bezpiecznie na szczyty gór. Jeszcze na koniec zacytuję inny werset z Psalmu 94, werset 18. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja. Łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje sądy, dziękujemy Ci za Twoją sprawiedliwość, za to, że Twoje sądy widzimy wszędzie wokół nas. Dziękujemy, że Ty jesteś naszym wybawieniem, że Ty wybawiasz nas od nas samych, a następnie otaczasz nas swoim zbawieniem. Stawiasz nas na mocnym fundamencie Twojego Słowa, tak iż nasze kroki, nasze nogi, nasze kostki nie chwieją się, ale są mocno ustanowione na Twoim Słowie, a nie na naszych odczuciach, nie na naszych wrażeniach, które nas zwodzą. Dziękujemy Ci za tak wielkie zbawienie. Dziękujemy Ci za tak wielką moc, za to, że nawet teraz, kiedy czytaliśmy ten psalm, nie tylko nas pouczyłeś, nie tylko nas zachęciłeś swoim słowem, ale również wyposażyłeś nas w moc tak, że kiedy ogarną nas ciemności zwątpienia, że kiedy ogarną nas ciemności rozpaczy, udamy się do Ciebie, wiedząc, że to Twoja pochodnia rozprasza te ciemności, że Twoja pochodnia, Twoje światło jest zwycięskie nad wszelkimi ciemnościami świata. Dziękujemy Ci za to, Panie. Powierzamy siebie, nadchodzący tydzień, Twojej opiece. Amen.